Jesteśmy dalej w Ewangelii Świętego Jana, w cudownych tekstach, które wspólnota Janowa spisywała przede wszystkim po to, by dzielić się tajemnicami dotyczącymi życia wewnętrznego. Więc dobrze się składa, skoro my tu mówimy o duchowości podczas naszych rekolekcji. Piękna ikona, tekst, obraz biblijny, przed którym stajemy, domaga się paru komentarzy, by zaczęła w nas żyć. Redaktorzy tego tekstu współcześni już usunęli zdanie czwarte, które tłumaczy trochę, które jest późniejszym dopiskiem i dlatego to zrobiono, które tłumaczy to, co się dzieje. Otóż jesteśmy najprawdopodobniej w małej pozostałości pogańskiej na terenie Jerozolimy, gdzie odbywa się kult Asklepiosa, króla, Boga Zdrowia, czyli taka pogańska naleciałość na tradycję żydowską i przekonanie tych ludzi, którzy tam się znajdują, jest takie, że raz w roku do tej sadzawki wstępuje anioł i porusza wodą. I ten, kto pierwszy do tej sadzawki wskoczy po tym poruszeniu, doczołga się, dobiegnie, będzie uzdrowiony. Stąd taka dziwna, jeśli nie znamy kontekstu, odpowiedź sparaliżowanego. Nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. To właśnie ta logika każe mu to powiedzieć. On po prostu w tym jakimś, można powiedzieć, naprawdę przerażającym wyścigu, upiornym wyścigu paralityków przegrywa. Jest to bardzo nośny obraz, jeśli się zastanowimy nad nim. Słowo paralityk, paralyzys, pochodzi słowo, greckie słowo oznacza utratę sił życiowych. Można powiedzieć, że mamy wokół jakby cywilizację ludzi, którzy utracili siły życiowe, tracą je i są w jakimś makabrycznym wyścigu do tego, by je odzyskać. I bohater naszego tekstu w tym wyścigu przegrywa. Jakiś dla mnie współcześnie bardzo nośny obraz tego, co się dzieje w naszej cywilizacji, gdzie mówimy czasem o wyścigu szczurów, gdzie widzimy pościg ludzi, by jakoś żyć, i często mamy takie poczucie, czy jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy są jakimiś ofiarami tego wyścigu i nie dobiegają do tej sadzawki i anioł nie porusza wody, gdy oni do niej wchodzą i całe życie tracą życie. Całe życie nie doświadczają życia. Pośpiech, pośpiech, pośpiech. Z drugiej strony tajemniczy jest też podany nie przez przypadek, bo w tych tekstach tej wspólnoty nic tu się nie dzieje przez przypadek. My najwyżej możemy już nie umieć tych znaczeń odnaleźć. Tajemnicze jest to, że jest podany wiek tego paralityka, 38 lat. Średnia wieku wtedy była bliska temu, tak przynajmniej niektórzy mówią, około 40 ludzie żyli. Ale chyba jeszcze bardziej nośne jest to, że Żydzi na pustyni znajdowali się w takiej poczekalni przed Ziemią Świętą. 38 lat była to oaza Kadesz Barnea. W tej właśnie oazie Izrael 38 lat czekał, a właściwie koczował i umierał, bo do Ziemi Świętej, jak wiemy, prawie że nikt nie wszedł, nawet Mojżesz zmarł przed. to znów jest niesamowicie nośny obraz, bo ten człowiek jest właśnie jakby tuż przed, jakby życie go omijało. Jest, można powiedzieć, w jakimś miejscu kultu, w miejscu religii, ale ta religijność nie przynosi jemu żadnych owoców. On wypełnia pewien kult, ktoś go tam przynosi, ktoś go stamtąd zabiera, ale on nie doświadcza tego życia, jakby życie było tuż przed nim. I jak Izraelici umarli, po tych 38 latach jest napisane, że aż umarł każdy człowiek zdolny do noszenia broni, tak on czeka i umiera i życie go omija, nie doświadcza życia. Jest też niesamowicie ciekawa i mocna rozmowa Jezusa z tym człowiekiem. Ja z Moniką jesteśmy terapeutami, w związku z tym jest nam bardzo bliskie to pytanie, które Jezus stawia sparaliżowanemu. Mówi mu, czy chcesz wyzdrowieć? No można powiedzieć, co za arogancja. Ale to pytanie pokazuje stan wewnętrzny tego człowieka, wydobywa z niego kilka ważnych dla nas szczegółów. Zobaczcie, jak on odpowiada. On mówi, nie mam człowieka, by mnie wprowadził do sadzawki. Czyli on czeka na to, że uzdrowienie, proces uzdrowienia przyjdzie do niego z zewnątrz. To nie jest człowiek, który bierze odpowiedzialność. To jest człowiek, który czeka i zrzuca odpowiedzialność na innych za swoje życie, za swój stan. Pewnie za tym stanem stałoby słowo nie mogę, nie potrafię, nie umiem. Ale pierwszego dnia, jak się spotkaliśmy, to zachęcałem was do tego, by to słowo nie mogę przełożyć na nie chcę. Bo tak naprawdę gdzieś on w tym stanie, można powiedzieć, przyjął jakąś swoją tożsamość. Powiem już, wyprzedzając to, co powiemy z Moniką w konferencji, że nasze ego uwielbia tożsamość ofiary. Nasze ego uwielbia przyjąć tę tożsamość. Bo tata, bo mama, bo mi to zrobili, bo tak mnie potraktowali, bo takie moje życie i nie mam człowieka, który by mnie do tej sadzawki wepchnął. A więc on upatruje, że pomoc przyjdzie z zewnątrz. On upatruje, że pomoc przyjdzie z zewnątrz. On upatruje również mocy w jakimś religijnym obrzędzie, który miałby mu coś zapewnić. Nie ma nikogo, kto by mnie wprowadził, patrzcie, widzę, do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Nie ma nikogo, kto by mnie do sadzawki tam wepchnął, gdy nastąpi poruszenie wody. Czeka, aż religia mu coś zrobi. To wszystko, co się dzieje, nie prowadzi go do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie wewnętrzne. I dlatego Jezus zadaje mu to absurdalne pytanie, czy chcesz wyzdrowieć? I teraz on jeszcze podkreśla tę swoją tożsamość. Ja dochodzę, inny wstępuje przede mną, życie jest niesprawiedliwe. To moje życie jest takie, nie inne. Bierze te okoliczności jako pewien stan, którego on zmienić nie może i na którego wpływu on nie ma. Natomiast Jezus pokazuje mu, że tylko on, jeśli uzdrowienie się dokona, to dokona się mocą Bożą, ale poprzez tego człowieka. Nie przyjdzie do niego z zewnątrz, tylko przyjdzie od wewnątrz, poprzez współpracę z łaską. I dlatego Jezus nie dyskutuje z nim, z tymi okolicznościami. W ogóle go jakby nie obchodzą. Ignoruje tę odpowiedź i mówi do niego: wstań. Jakby pierwsza interwencja terapeutyczna Jezusa odwołuje się do tej siły, która już w tym człowieku jest. 38, jeszcze nie 40, jeszcze nie Ziemia Święta, ale już tuż, tuż, tuż. I budzi w nim życie. Weź swoje nosze i chodź. I czytamy, że natychmiast wyzdrowiał ów człowiek. My mamy oczywiście do czynienia z pewną ikoną życia wewnętrznego. Z tekstem, który wspólnota nam zostawia, byśmy od tego tekstu się czegoś nauczyli. I Jezus sprawia, że ten, który leżał na łożu, którego nosiło jego łoże, zaczyna nieść swoje łoże. On nadal z tym łożem jest, ale to nie jest już tak, że to łoże jego niesie, tylko jest tak, że on niesie swoje łoże. Jeśli chcesz iść za mną, weź swoje łoże i mnie naśladuj. Okazuje się, że to, co go niszczy, paradoksalnie może być zaczynem cudownej wewnętrznej przemiany. I to jest to, co nas spotyka w Kościele. To, co po ludzku jest przeklęte, twoja historia rodzinna, może bardzo trudna, doświadczenie odrzucenia, straty, wstydu, twoje łoże, nie musi cię nosić. Może się dokonać ta cudowna zamiana. I teraz chciałoby się przejść do Księgi Ezechiela, prezentu dla mnie na ten czas, bo to jest nasz z Moniką ukochany tekst mówiący o życiu kontemplacyjnym. A tak naprawdę w czasie tych rekolekcji chcemy się z wami dzielić doświadczeniem tego życia, gdzie zobaczycie wodę, która wypływa ze środka świątyni, spod progu świątyni, która zaczyna nawadniać wszystkie martwe obszary. I wiecie już, kochani, że znów stoimy przed ikoną życia wewnętrznego, które zaczyna od wewnątrz się nam udzielać. Stąd nieustannie zapraszam was do adoracji eucharystycznej w sobie, bo to stąd, od wewnątrz, zaczyna się proces uzdrowienia. To stąd zaczyna przychodzić życie. Bóg przychodzi do ciebie poprzez ciebie. Jeśli odrzucasz siebie samą, odrzucasz siebie samego, to odrzucasz Boga. Bardzo ważne, bardzo ważne. Więc radujmy się tym, co nas spotyka. Chciejmy dzisiaj stanąć przed tym pytaniem, czy chcesz wyzdrowieć, które jest jednocześnie pytaniem, które dzisiaj pozwoliłbym sobie tu przetłumaczyć na pytanie, czy chcesz wziąć odpowiedzialność za to, co przeżywasz, za to, jak to przeżywasz, co się dzieje w twoim umyśle, co się dzieje z twoim ego. Czy chcesz wziąć za to odpowiedzialność? Czy chcesz całe życie być dorosłym dzieckiem alkoholika i to w ciebie definiuje na przykład? Czy też zdecydujesz się stwierdzić: mój ojciec, moja matka byli alkoholikami, ale to jest ewentualnie coś, co ich określa, ich tożsamość. A moją tożsamością jest tożsamość Chrystusa we mnie. Mały nawiasik, z całym szacunkiem dla terapii DDA, jeśli się ktoś zastanawia, to niech idzie. Ale nie zostańcie z tą tożsamością. Nie zostańcie z tą tożsamością, bo twoją tożsamością nie jest dorosłe dziecko alkoholika. To nie jest twoje imię. Twoją tożsamością jest Chrystus. To jest twoje imię. To jest nasze wspólne imię.